temat chrześcijaństwa. Najpierw zapytałem, czy chrześcijaństwo to religia. Teraz zapytamy, czy katolicyzm to chrześcijaństwo. Ja rozbiłem to na trzy punkty: źródło autorytetu, główne przesłanie katolicyzmu i chrześcijaństwa i inicjacja, czyli jak człowiek zostaje katolikiem, jak zostaje chrześcijaninem. Dwie podstawowe księgi, to jest katechizm Kościoła rzymskokatolickiego za czasów Jana Pawła II, opracowany i wydany, i Breviarium Fidei, to jest wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Proszę, to jest z katechizmu.
Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.
Świetnie, tu się zgadzamy.
Święta tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni duchem prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali.
Widzicie, że w katolicyzmie istnieją dwa rodzaje Słowa Bożego. Jedno, Słowo Boże, to pierwsze, to jest spisane, utrwalone na piśmie. Nie? To jest Biblia właśnie. A drugie, niespisane. Święta tradycja, czyli tak jak nauczają katolicy, Słowo Boże, przekazane ustnie i tak dalej. Ja kiedyś toczyłem taką dyskusję z księdzem katolickim i po dyskusji też na Politechnice jeden ze studentów wstaje i mówi: no ale proszę księdza, gdzie jest ta tradycja, bo on mówił Pismo Święte, tak, ale przecież jest jeszcze tradycja. No i ten student, mądra głowa, od razu skumał, że no to jak jest ta tradycja, to on sobie tak weźmie i przeczyta tę tradycję jak Biblię, no już będzie wiedział, co jest grane. Mówi: proszę księdza, ale gdzie ta tradycja jest spisana, żebyśmy mogli ją poznać? O, nigdzie. Czytajmy dalej.
Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu.
Zobaczcie, nie tylko przez samo Pismo Święte. Nie tylko. Jednym z podstawowych tych pytań reformacji było dokładnie to samo. Co jest z naszym najwyższym, nienormowalnym przez nic, na którym już nie ma nic innego, źródłem autorytetu? I tamtejsi ludzie stwierdzili: chcemy trwać przy nauce apostolskiej, przy Słowie Bożym. Tylko Pismo Święte. I w kontrze pewność swoją dotyczących Boga opiera nie tylko na Piśmie Świętym. Jest Pismo Święte plus. Widzimy, że plus już ta święta tradycja, która nigdzie nie jest spisana. Ale to nie koniec boleści. Jedźmy dalej.
Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Jasne więc jest, że święta tradycja, Pismo Święte i urząd nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. A wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, tchnieniem jednego Ducha Świętego, przyczyniają się skutecznie do zbawienia.
Zobaczcie, zadanie autentycznej interpretacji. Czyli interpretacja także Pisma Świętego, bo oczywiście interpretacja tradycji, tej, której nie ma, czyli jak interpretować coś, czego nie ma. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego zostało samemu tylko, temu urzędowi, nie rządowi, znaczy się, nauczycielskiemu Kościoła przekazane. I do interpretowania Pisma Świętego według nauki tego Kościoła, to wiecie, oni sami sobie wystawiają glejt. Tylko oni są uprawnieni. Inaczej mówiąc, katolik nie ma prawa do samodzielnej interpretacji Pisma Świętego. Oznacza, może sobie interpretować, ale nie może powiedzieć, że jego interpretacja jest prawdziwa. Czyli może sobie tam myśleć, tu jeszcze wydaje się, że katolik może myśleć, co chce, ale udowodnię wam, że to też jest nieprawda. Interpretacja tego tekstu według urzędu nauczycielskiego Kościoła jest taka i taka. Tylko tyle wolno katolikowi. To nie ja wymyśliłem. Może czytać Pismo Święte, ale nie może je samodzielnie interpretować. Tylko musi cały czas podlegać urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. To znaczy biskupom. No to czytaj, Michale.
Jasne, więc jest, że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. A wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz.
Widzimy? Trzy czynniki są na równi. To jest właśnie to gotowanie żaby. Najpierw jeszcze to spisane Słowo Boże, czyli Biblia, było na pierwszym miejscu w tych dokumencikach, nie? A zobaczcie, numerek rośnie, a Pismo Święte gdzie już jest? Już jest na drugim. Czyli zobaczcie, mamy trójcę, nie? Święta tradycja, Pismo Święte i urząd, nierząd nauczycielski Kościoła. Ale to nie koniec boleści. W rzeczywistości to ta prawda jest w pierwszym punkcie, że nadrzędnym, bo prawo do interpretacji, czyli prawo do tego, żeby powiedzieć wierzącym tego Kościoła, w co mają wierzyć i jak mają postępować. Czy wyprowadzane jest z tych trzech źródeł jakoś niezależnie? Nie. Jest jedno źródło, które trzyma łapę nad całością. To jest właśnie urząd nauczycielski Kościoła. Tylko on, tu jest słowo tylko, zobaczcie, tylko on ma prawo mówić ludziom, czego chce Bóg. Mówić konkretnie katolikom, czego od nich chce Bóg. Nawet nie tradycja, nawet nie Pismo Święte, tylko właśnie ten urząd nauczycielski Kościoła, czyli te dwie cechy sekty, że jest coś obok albo nad Pismem Świętym, widzicie jasno w Kościele Rzymskim. Pokażę wam furtkę, że tę furtkę, którą sobie otworzyli, że nie tylko sola scriptura, nie tylko Pismo Święte, ale mogą z tradycji, której nie ma, bo nie jest spisana, czyli można wszystko tam włożyć, nie? Mogą wyciągać dowolne rzeczy i robić, co chcą, z Pismem Świętym. Kiedy to przeczytałem pierwszy raz, nie wierzyłem własnym oczom.
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony.
No zobaczcie, tu nie ma żadnych problemów. To jest cecha biskupa, przywódcy Kościoła. Ma być mężem jednej żony, dokładnie człowiekiem jednej kobiety. I zobaczcie sobie przypis.
Kościół zachodni podniósł później wymagany stopień wstrzemięźliwości, wprowadzając celibat.
Bóg mówi jasno, a oni są ponad Słowem Bożym. Widzicie, w praktyce to tak działa. Mogą zrobić, co chcą ze Słowem Bożym, bo twierdzą, że to urząd nauczycielski Kościoła ma prawo brać, co chce z Biblii, co chce z tradycji i podawać wiernym jako obowiązujące do nauczania. Później pójdzie jeszcze dalej. Tu wchodzimy w czasy praktycznie już bliskie nam. Rok 1854.
Definicja niepokalanego poczęcia Maryi. Na chwałę świętej i niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną. I dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Stąd też ci, co odważyliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas ustanowione, od czego niech Bóg zachowa, winni dobrze wiedzieć, że własnym wyrokiem potępili się, że ulegli rozbiciu w wierze i odpadli od Kościoła katolickiego, a nadto popadną tym samym w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w jakiś sposób zaznaczyć słowem, pismem lub okazać na zewnątrz.
Tu już widzicie, że to z brudnego palca wyssane, nie ma śladu Pisma Świętego, nawet nie pozorują, że wiecie, to jakiś z tego fragmentu i tak, po prostu tak jest i koniec. I jeszcze zobaczcie, infallibus Deus. Zobaczcie, nie ma śladu tej nauki w Piśmie Świętym. Nie ma żadnego śladu, kompletnie nul, zero. A zobaczcie, co określa nierząd nauczycielski Kościoła rzymskokatolickiego. To jest prawdą przez Boga objawioną. Widzicie uzurpację? Nie ma nic w Biblii. A oni wam mówią, że to jest prawda objawiona przez samego Boga, w którą macie wytrwale i bez wahania wierzyć. Kościół wie, że pośród stada baranów zdarzają się w tej owczarni myślące jednostki. Dla nich też jest tu przepis. To jest dla tych z was, katolicy, którzy coś tam zaczynacie jarzyć pod sufitem. To jeszcze raz, Michale, przeczytaj tym katolikom, co ich czeka.
Stąd też ci, co odważyliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas ustanowione, od czego niech Bóg zachowa, winni dobrze wiedzieć, że własnym wyrokiem potępili się, że ulegli rozbiciu w wierze i odpadli od Kościoła katolickiego, a nadto popadną tym samym w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w jakiś sposób zaznaczyć słowem, pismem lub okazać na zewnątrz.
Dwie groźby. Pierwsze, potępienie. Jeśli tego bełkotu, tych bzdur, nie uznasz wiarą wytrwałą i bez wahania, to jeśli ci się coś wahnie, to po pierwsze do piekła idziesz? Jest? Jak wół? Potępili się, uległi rozbiciu, odpadli od kościoła. No ale ktoś myśli, no dobra, to już tam odpadłem, to przepadłem i tak dalej. Dalej będę myślał po swojemu. O kolego, takiś kozak? A gdzie czeka? Czeka na ciebie. Patrzcie, to jest rok 1854. To nie gdzieś średniowiecze jakieś. To jest Kościół rzymski. Grozi. Jeśli słowem, pismem zaznaczysz na zewnątrz, że nie wierzysz w ten dogmat, który myśmy już ustanowili, to już się nie cykają z niczym. Jeśli odważysz się pisnąć słówko publicznie, to zajmie się tobą, czeka. To jest kościelna groźba. Zajmie się tobą władza państwowa, bo jeszcze były katolickie kraje, kiedy wyrok sądu kościelnego, heretyk, mógł oznaczać śmierć. Jedźmy dalej. Mamy rok 1950.
Konstytucja apostolska papieża Piusa XII.
Znowu pijak.
Dlatego dostojna Matka Boga, jednym i tym samym aktem Bożej woli, złączona odwiecznie w tajemniczy sposób z Jezusem Chrystusem, niepokalana w swym poczęciu, w boskim swym macierzyństwie nienaruszona dziewica, wielkodusznie współdziałająca z boskim odkupicielem, który odniósł pełny triumf nad grzechem i jego następstwami, osiągnęła wreszcie to, jak gdyby najwyższe uwieńczenie swoich przywilejów przez to, że zachowana została od skażenia grobu i tak jak jej syn, zwyciężywszy śmierć, z ciałem i duszą wzięta została do niebieskiej chwały, gdzie ma jaśnieć jako królowa po prawicy tegoż swojego Syna Nieśmiertelnego, Króla Wieków.
To jest dogmat o w niebo wzięciu. Ale ktoś powie, no zobacz, jest w Biblii o tym, no bo dali parametry. Treść tego całego ustanowienia to jest, że Maria w wyniku różnych tam perturbacji została wzięta z nogami do nieba. No tak. Nie? To jest taki idiom też, jest dogmat na to właśnie. No to człowiek by se myślał, jak oni napisają pierwszy list do Tymoteusza 1,17, to że będzie o tym dogmacie, nie? No to zobaczcie.
A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków.
Pozdrawiam katolików. Zobaczcie, jak was ładują w konia. Kto sprawdza, wiecie, te przypisy i tak dalej. No rzadko kto, oni dobrze o tym wiedzą. Katolicy, nikt z was tego nie sprawdzi. Jak ktoś zobaczy te oszustwa, no jakie może w to wierzyć dalej? Przechodzimy do Biblii, jeśli chodzi o źródło prawdy, źródło objawienia.
Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze.
Oczywiście trzeba tu zaznaczyć, że oba te fragmenty, jeden w Starym, drugi w Nowym Testamencie, jak gdyby dotyczą w wersji zasadniczej tylko tej księgi, w której się znajdują. Nie? To dotyczy, to jest, ktoś powie, w wąskim gronie dotyczy księgi przypowieści, żeby tylko do niej nie dodawać, a do innych już można, tak? Taki wniosek chcesz postawić? Że Bóg uczynił tę jedną księgę wyjątkową, żeby do niej nie dodawać, a do wszystkich innych można dodawać, tak? Ja takiego wniosku nie stawiam. Zresztą tu jest ogólne określenie do Jego słów. Jeśli coś jest rzeczywiście Jego słowem, a tu zobaczcie, Kościół Rzymski zgodził się z tym, że jest to objawione, natchnione, spisane w Słowo Boże. Pamiętacie? Z tym się zgodził. To już do Jego słowa masz nic nie dodawać. To już wiedzieli Żydzi w Starym Testamencie. Ale w Nowym, to jest ostatnia księga Biblii, powtórzona jest ta sama zasada. Jeśli ona działała w Starym Testamencie, jeśli jest powtórzona na końcu Nowego Testamentu, rozsądnie jest przyjąć, że obowiązuje od tego do tego czasu, czyli w całym zakresie, interpolować oba te punkty, które mamy na mapie.
Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Całe jest natchnione, czyli po pierwsze jest to jakiś komplet, jakaś całość i ta całość ma pewną niezwykłą cechę, czyli natchnienie. Oczywiście ktoś powie, że jeszcze nie było pełnych wszystkich ksiąg Pisma Świętego, w tym momencie. Dlatego dotyczy to tylko części, można powiedzieć, kiedy było mówione, dotyczy części Biblii. Tak, ale zasada jest pokazana, która obowiązuje w całości. Tylko Słowo Boże ma taki element, znaczy taki walor, że jest użyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Czyli będą różni mówić. I teraz co mają chrześcijanie robić? Katolik musi się odwołać do urzędu nauczycielskiego. A chrześcijanin ma się odwołać do czego? Do Pisma Świętego, które jest właśnie pożyteczne do wykrywania błędów. Czy twój kolega, pastor i tak dalej w kościele mówi coś nieprawdziwego o Bogu? To po to masz Pismo Święte, żeby mu wykazać. Zobacz, nie jest tak, bo tu jest jaśniej to pokazane. Tu nie doczytałeś następnego wersetu albo wcześniejszego i tak dalej. Nie urząd nauczycielski Kościoła, nie pastor ma zadanie, wiecie, najwyższą instancją jest do wykrywania błędów. Ale co? Pismo Święte, natchnione przez Boga. Jedźmy dalej.
Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.
Zobaczcie, Biblia katolicka ma tak przetłumaczony ten werset. Tak dobrze.
I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.
I poproszę pierwszy slajd z katechizmu. Znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję. Widzicie? Jezus o tym mówił faryzeuszom. Co po kilkuset latach zrobili biskupi i kardynałowie katolicy? Dokładnie to samo, co faryzeusze w czasach Jezusa. Przez swoją naukę zwaną tradycją unieważnili Słowo Boże, zmienili Słowo Boże. Jezus przez swoich uczniów, pamiętacie, przed czym przestrzegał? Przed kwasem faryzeuszy, czyli przed obłudą. Oni dla swoich własnych celów, mówiąc, że są pobożni, unieważnią nawet pomoc ojcu i matce. Czyli w ojca i matkę sprzedadzą te wywłoki w sutannach, żeby tylko swoich interesów dopilnować. To cóż tam jakieś fragmenty Pisma Świętego dla nich? Jedźmy dalej. Pierwszy sposób porównania, czy katolicyzm to chrześcijaństwo, czyli źródło objawienia. W chrześcijaństwie Biblia normą nienormowalną, najwyższym, ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach, w których się wypowiada. Katolicyzm, święta tradycja plus Biblia, plus urząd nauczycielski Kościoła. Katolicyzm w podstawowym obszarze, czyli skąd czerpie wiedzę, skąd czerpie prawdę, nie spełnia kryterium chrześcijaństwa. Następny slajd. Dobra nowina chrześcijańska najpierw.
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Zobaczcie, podkreślam, to jest katolickie tłumaczenie. Widzicie, na czerwono, są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie od was, nie z uczynków, jest to darem. Ewangelia katolicka.
Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony. Każdy, kto twierdzi, że człowiek usprawiedliwiony i nawet wysoce doskonały nie ma obowiązku zachowywania przykazań bożych i kościelnych, lecz tylko obowiązek wiary, jak gdyby jedynie Ewangelia bez obowiązku zachowania przykazań była bezwarunkową obietnicą życia wiecznego, niech będzie wyłączony.
Nie z łaski? Jakby wierzył, że tylko ufnością w miłosierdzie. Miłosierdzie to jest łaska, łaskawość, łaska. Nie z miłosierdzia? Nie tylko z miłosierdzia, nie z łaski. Tu mamy nie z uczynków, nie z uczynków, a tu bez obowiązku, jakby Ewangelia bez obowiązku zachowywania przykazań. Czyli katolicyzm pokazuje, że żeby osiągnąć życie wieczne, musisz uwierzyć w Chrystusa i trwać w zachowywaniu przykazań. Wtedy dopiero się okaże. Inna Ewangelia nie wyrokuje, co jest prawdziwe. Może sobie każdy myśleć, co chce. Ja tylko apeluję o uczciwość. Zgódźmy się, że to są dwie wykluczające się, rozdzielne, różne. Albo jedna jest prawdziwa, ta katolicka, że wiara plus uczynki, a nie tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, że ta ufność jest jedynym źródłem zbawienia. Bardzo trafnie, tylko mówią, że to jest kłamstwo. Czyli albo to jest prawdą, czyli wiara plus uczynki i plus sakramenty, jak później jeszcze zobaczymy, albo tylko z łaski przez wiarę. Dwie różne nauki. Proszę dalej.
Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty.
Katolicy to mają w swoich domach, dlatego nie będą mieli żadnej wymówki. Zobaczcie, że apostoł Paweł wiedział, co będzie. Wiedział, co oni będą robić. On wie, jakimi metodami diabeł będzie starał się przekręcić najważniejszą nowinę daną ludzkości. Bo to, co mówiłem, że chrześcijaństwo to nie religia. To nie my próbujemy zapracować, żeby się znaleźć po drugiej stronie, ale Bóg przyszedł na naszą stronę. Zrobił wszystko za nas, by nas oczyścić i zaprasza. Chcesz, to przeniosę cię na drugą stronę. I kto powie tak, już za życia jest przeniesiony na drugą stronę. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł na jego fragmentach z jego listów. Pokazywałem to. Ale on mówi, że przyjdzie czas, że za pomocą różnych objawień będą wam się starali pokazać, że jest inna droga zbawienia, że ta jedyna, którą wam objawiłem, jedyna prawdziwa, nie jest prawdziwa, albo że są inne. Wszystkie objawienia, przeróżne wyczyny przewidział, że będzie się działo. Dlatego tak ostro powiedział, że gdyby nawet anioł z nieba, ktokolwiek, niech to będzie papież, święty, niech będzie przeklęty. Teraz trzeci obszar konkretnie. Jak to się dzieje, że stajesz się chrześcijaninem? Jak to się dzieje, że stajesz się katolikiem? Najpierw nauka katolicka.
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.
Przez sakrament chrztu uczy się katolików, że zostaje wyzwolony od grzechu, odrodzeni jako synowie, dzieci Boga. To przez chrzest dzieje się w kościele rzymsko-katolickim. Włączenie do kościoła również. To jest nauka katolicka, a to Biblia.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Tu jest osobiste przyjęcie. To ty i Jezus. Albo go przyjmiesz, albo nie. Stąd ten obraz tych drzwi. Między tobą a Jezusem są drzwi. I klamka jest po twojej stronie. Jezus puka. Jezus stoi i kołacze do drzwi twojego serca. Ale żeby wszedł do twojego serca, żebyś ty się stał dzieckiem Bożym, to ty musisz te drzwi otworzyć aktem swojej woli, decyzji. Tak, Jezu, proszę wejdź do mojego serca czy życia. Tym zaś, którzy go przyjęli, tym dopiero dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I zobaczcie, chrzest jest sakramentem, który udziela Kościół, udziela konkretny człowiek. A zobaczcie, ta inicjacja nie dzieje się ani z woli, ani z udziałem żadnego człowieka. Chrześcijaninem się stajesz bez pośrednika, bez akuszerki. Jesteś tylko ty i Jezus Chrystus. Następny.
A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Tu jest wiedza o posiadaniu życia wiecznego. Z czym ona jest związana? Czym? Na jakiej podstawie macie wiedzieć, że macie żywot wieczny, życie wieczne? Bo zostaliście ochrzczeni? Bo jesteście członkami Kościoła? Nie, bo macie Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie z tym związana jest pewność posiadania życia wiecznego. Podsumowując, widzicie trzy punkty. Źródło autorytetu, główne przesłanie, inicjacja, czyli jak staje się członkiem, jak się wchodzi w tę rzeczywistość, którą proponuje chrześcijaństwo, którą proponuje Kościół rzymskokatolicki. Źródło autorytety, chrześcijaństwo, tylko Biblia. Tu tradycja plus Biblia plus urząd nauczycielski Kościoła. Jest różnica? Jest. Przynajmniej o dwie składowe. To nie jest to samo. Jeśli chodzi o główne przesłanie, Ewangelia z łaski, zbawienie z łaski przez wiarę. Ewangelia wiara plus uczynki plus sakramenty. Wykazałem, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Inicjacja, w jaki sposób człowiek staje się chrześcijaninem? Przez decyzję wiary, na którą czeka Jezus Chrystus, aby wejść do twojego życia. A Bóg Ojciec wtedy przenosi cię, wyrywa cię najpierw z obszaru ciemności i przenosi do Królestwa Jezusa Chrystusa. Decyzja wiary, tu sakrament chrztu. Dlatego wystarczyłoby praktycznie jeden z tych elementów pokazać, że jest różny i już to nie byłoby to samo. Ja pokazałem wam trzy, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Po co musimy wiedzieć, że katolicyzm to nie chrześcijaństwo? Z dwóch powodów. Pierwszy, żeby ratować katolików. Są zbawieni katolicy. Działają w podziemiu albo jeszcze nie wiedzą, że ich nowa wiara nie jest zgodna z nauką ich kościoła. Zdecydowana większość katolików jest wierna nauce katolickiej, czyli temu, co wymyślono czy podawano już w starożytnym Egipcie. Będzie waga, na koniec życia Bóg, aptekarz, obudzi się, przejrzy na oko, najpierw jedno, potem drugie, zważy swoje dobre uczynki, złe uczynki, co przeważy, to pogadamy. Ta pogańska koncepcja jest ciągle żywa w umysłach Polaków, katolików. I mając taką koncepcję zbawienia, idą do piekła. Dlatego do ewangelizacji jest nam to potrzebne, a po drugie, żebyśmy nigdy nie wdepnęli w żaden obszar zbliżony do ekumenizmu, czyli łączenia kościoła chrześcijańskiego z tą zwodniczą instytucją, jaką jest Kościół Rzymski.